Cześć, witajcie, witajcie. Tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, a dzisiaj w tym bardzo już klasycznym podcaście w co inwestować w 2024 roku, wielki kryzys czy wielka euforia, opowiem Wam o moim portfelu inwestycyjnym, o sytuacji na giełdzie, o tym, czego się można spodziewać, o pewnych ciekawych, często kuriozalnych postawach inwestorów, nie tylko polskich, ale generalnie inwestorów i o moim portfelu, jego proporcjach, wynikach i tak naprawdę o wszystkim tym, co musicie lub powinniście wiedzieć przed 2024 rokiem. Na początek, tak żeby zacząć trochę humorystycznie, mam cztery memy podsumowujące rok 2023, ale zanim je przedstawię, przypomnę, że trwa sprzedaż mojej książki. W tej chwili sprzedało się jeszcze niespełna 10 tysięcy egzemplarzy. Jesteście naprawdę super, dostaję od Was mnóstwo maili z takimi podziękowaniami, pochwałami i na ogół dziękczynnych maili wskazujących na to, że książka Wam się podoba. Czasami wysyłacie mi też znalezione błędy, ja mam świadomość, że one istnieją, więc jeżeli widzicie w książce błędy, to koniecznie możecie mi wysłać maila z różnymi poprawkami, ja bardzo chętnie je naniosę i kolejna wersja książki będzie o wiele, wiele lepsza. Pojawiły się też pierwsze recenzje na Goodreads albo lubimyczytać.pl. Jeżeli książka Wam się podoba, już przeczytaliście i chcecie zrobić coś dobrego dla mnie, tak jak ja się staram robić coś dobrego dla Was cały czas, no to wielka prośba o napisanie mi recenzji, danie oceny tej książce, bo bez tego tak naprawdę nie mam żadnych szans, żeby się z nią, że tak powiem, przebić do tak zwanego establishmentu, mówiąc po polsku. No ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o książkę. Podsumujmy rok 2023 w inwestowaniu. Pierwszy z tematów to jest niecierpliwość w inwestowaniu, czyli to, co wielu, zwłaszcza świeżych inwestorów, prezentuje w ostatnich kilku latach. Wyobraźcie sobie kogoś, kto kupił na przykład ETF Vanguard Life Strategy 80-20 i okazuje się, że po dwóch latach ze względu na wahania kursu tego ETF-u, ale też wahania kursów walutowych, wychodzi on na zero albo na przykład zarobił 1 czy 2% w tym całym okresie, czyli nawet nie tyle, ile wynosiła inflacja, tak naprawdę mocno przegrał z inflacją. I teraz co taka osoba często mówi, pisze lub myśli, to czy moja strategia dalej ma sens, skoro ja tracę na inwestycjach, albo nie zarabiam tyle, co było obiecane, a obiecywaliście na przykład 8 czy 10% rocznie. I teraz moja odpowiedź jest bardzo prosta. Ja nigdy nie mówiłem, że z rynku akcji albo nawet obligacji można wyciągnąć takie stałe i stabilne 8 do 10% rocznie. Jeżeli chcesz stabilności, to jedyną odpowiedzią są oszczędnościowe obligacje skarbowe, czyli te detaliczne, które nominalnie stracić nie mogą. Natomiast na rynku akcji, no rynek akcji ma to do siebie, zwłaszcza jak jeszcze inwestujesz w walucie obcej, tak jak pewnie większość nas, że kupuje na przykład akcje amerykańskie czy europejskie, ale nie tylko polskie. To jest normalne, że czasami są straty, czasami zyski, więc tych, którzy narzekają na to, że nie zyskali tych 8-10% rocznie, upominam tylko, że mogliście równie dobrze wiele, wiele stracić, więc pamiętajcie o tym, że inwestując na giełdzie dotyczy Was ryzyko strat i nie macie żadnej gwarancji, że ten zysk kiedykolwiek się pojawi. To jest trochę straszna myśl, ale tak już jest. Natomiast w długim horyzoncie, jak spojrzycie na przeszłość, to rynek amerykański spokojnie dawał między 8 a 11% rocznie, w zależności od tego, który okres weźmie się do analizy. To był taki pierwszy mem i ciekawostka dla Was. Druga jest taka, że ludzie często nie rozumieją ryzyka walutowego, czyli może nieświadomie kupują ETF-y po różnych kursach walut, tak jak zresztą powinno się robić może co miesiąc, ale są nieświadomi tego, że jeżeli na przykład kupowali, gdy dolar był drogi i ten ETF jest kwotowany czy notowany w dolarze, to może się okazać, że jak dolar stanieje, to oni tracą, mimo tego, że giełda akcji szła do góry, jeżeli spojrzą na to w dolarze. I teraz występuje taka sytuacja, że jest sobie taki gość na przykład w lutym 2022 roku, obserwujesz, dolar jest po 4,20 i mówi, no pociąg odjechał, był za 3,70, jest już za późno za zakup za złote, ja już nie będę kupował żadnych instrumentów w walutach obcych, bo dolar jest za drogi, to nie opłaca się kupować. Po kilku miesiącach, bo raptem we wrześniu 2022 okazuje się, że dolar jest teraz po 5 zł. No i on wtedy mówi, a mogłem tyle zarobić, bez sensu, czemu ja tak czekałem z zakupem i tak dalej, i tak dalej. Następnie mija czas, ta osoba dalej nie inwestuje w żadne instrumenty zagraniczne i w grudniu 2023, czyli kiedy wydaje ten podcast, myśli sobie, no dolar jest po 3,92 złotego, poczekam na 3 złote i może wtedy kupię te akcje. No i w międzyczasie akcje amerykańskie wzrosły o 11%, abstrahując od walut, no bo od lutego 2022 do grudnia 2023 S&P 500 zrobiło wynik może nie fenomenalny, ale mimo wszystko na plusie, plus 11%. Więc wielka tajemnica redukcji ryzyka walutowego polega na tym, by zrozumieć, że największym możliwym ryzykiem walutowym, które możecie ponieść, jest posiadanie tylko jednej waluty w swoich portfelach inwestycyjnych. Jeśli całe swoje oszczędności przechowujecie w jednej walucie i tak żartobliwie nie jest to dolar amerykański, to mimo że możecie czuć się bezpiecznie, bo wydajecie, bo żyjecie za tę walutę, to wasz portfel wcale taki bezpieczny nie jest, więc dla mnie pewien imperatyw inwestycyjny brzmi: muszę posiadać przynajmniej kilka walut w moim portfelu, czyli instrumenty w kilku walutach, bo ja nie chcę trzymać też suchych walut. Według mnie to nie ma sensu, bo jeżeli nie posiadam kilku walut, no to moje ryzyko walutowe jest większe niż jakie posiadam, więc ja nie chcę hedżować całego portfela, czyli zabezpieczać go do kursu polskiego złotego. Z tego powodu, że jeżeli coś się stanie z polskim złotym, to ja wtedy ryzykuję całym moim portfelem, no bo ten hedge walutowy działa tak, że jak polski złoty zacznie dynamicznie tracić do innych walut, to tak naprawdę cały mój portfel wtedy obrywa, więc ja tego nie chcę w portfelu, więc świadomie, skoro i tak inwestuję co miesiąc, to kupuję dolara po różnych cenach, więc w długim terminie ja sobie kurs dolara uśrednię. Jeżeli nie rozumiecie, jak to działa, to mimo że dolar był w tym wrześniu ubiegłego, czyli 2022 roku po 5 zł, to jeżeli ja kupowałem dolara przez 10 lat, czyli od 2014 do 2023 co miesiąc, to mój średni kurs zakupu wynosi 3,85. I nawet teraz, jak jest w granicach 3,9 do 4, może być nawet niżej, to jak dalej będziecie uśredniać, to ta wasza średnia, tak jak nazwa wskazuje, no ona zacznie spadać, no i średnio kupicie dolara taniej. Więc to, co chcę wam powiedzieć, to to, że w długim terminie to ryzyko nie jest takie duże, jak wam się wydaje. Trzecim zjawiskiem, które chcę tak memicznie opisać na wstępie do tego podcastu, to zjawisko nadmiernego zastanawiania się nad kształtem portfela inwestycyjnego, czyli takiego poszukiwania najlepszej kombinacji ETF-ów i obligacji, czyli takiej, która da nam wysoki zysk zawsze niezależnie od sytuacji na giełdzie oraz niskie ryzyko. Sprawia to taki overthinking inwestycyjny, nazwijmy to, wybaczcie za pożyczenie z angielskiego, sprawia, że inwestor zaczyna pytać innych o zdanie, szuka jakichś wzorców i autorytetów i tak naprawdę zaczyna polegać na innych, a nie na sobie. Czyli na przykład ulokował w portfelu 50% emerging markets, teoretycznie wiedział dlaczego, praktycznie nie wiedział dlaczego i po prostu tak zrobił, bo jeden z jego ulubieńców na przykład w internecie polecał, żeby tak robić, albo sam tak zrobił. I teraz po roku lub dwóch myśli sobie: no tak, ale przecież to emerging tak nie rośnie jak developed, to może powinienem developed, a może w ogóle S&P 500, bo najbardziej rośnie S&P 500. Więc jeżeli zadajesz sobie takie pytania, jeżeli wręcz nie możesz spać przez to, że w twoim portfelu nie wszystko zyskuje, to oznacza to, że nie wiesz, dlaczego prowadzisz taki portfel. A jeżeli nie wiesz, dlaczego prowadzisz taki portfel, to masz duży problem, bo posiadasz swoje oszczędności, trzymasz je w czymś, czego nie rozumiesz. A jeżeli czegoś nie rozumiesz, to będziesz zadawać pytania. I oczywiście samo zadawanie pytań nie jest złe, ale jeżeli prowadzisz jakiś portfel od roku czy dwóch i robi na tobie negatywne wrażenie to, że jakaś jego część nie rośnie na przykład, to zamiast pytać innych, co o tym myślą, zapytaj siebie, dlaczego kupiłeś te instrumenty finansowe, bo tak naprawdę ryzyko jest twoje, to są twoje środki, więc jeżeli nie umiesz konsekwentnie realizować planu, to może nie jest to twój plan, więc być może powinieneś lub powinnaś spytać siebie, dlaczego posiadam ten, a nie inny ETF w portfelu. To jest takie bardzo rozsądne i dojrzałe podejście do inwestowania. Ostatni mem w tym wstępie, w dalszej części tego podcastu będzie jeszcze kilka, to taki, w którym omawiam sposób oceny potencjału inwestycyjnego obligacji notowanych na giełdzie. Bardzo dużo się wręcz trąbi, nie mówi o tym, że obligacje będą miały teraz dobry czas, tylko zauważcie, że jak ja wydawałem wpis, kiedy kupić ETF na indeks polskich obligacji typu S&P, to był bodajże lipiec 2022, no to wtedy jeszcze obligacje zbyt popularne nie były. Dlaczego wtedy go wydałem? Bo byliśmy po dużych wzrostach stóp procentowych. I teraz, co media tak naprawdę mówiły o obligacjach w tym roku? Mówiły coś w stylu: wielka bessa na rynku obligacji, pisały: to koniec rynku obligacji i tak dalej, i tak dalej. No i paradoks polega na tym, że przez te media prawie nikt nie kupował obligacji stałoprocentowych notowanych na rynku na poziomach rentowności tak 6-8%, ale nagle jak rentowność spadła do poziomu około 5, to media się już przestawiły, że skoro obligacje notowane wzrosły, to jest to nagle świetna inwestycja, bo ich cena wzrosła. I mniej świadomi inwestorzy zwykle inwestują w to, co rośnie. I zupełnym przypadkiem na tym są oparte strategie momentum, ale jeżeli ktoś świadomie realizuje strategię momentum, to przecież nie wlicza się do tej grupy, bo on wie, co robi. Natomiast jeżeli ludzie się na coś rzucają, bo cena tego rośnie, czyli na przykład rentowność obligacji spadła, cena wzrosła, są jakby mniej opłacalną inwestycją do wykupu, bo mniej na nich zarobisz. A inwestorzy słuchając mediów nagle rzucają się na coś, bo wzrosło i kompletnie zapominają o tym, że ryzyko stóp procentowych dalej występuje, ryzyko walutowe dalej występuje i tak naprawdę ładują się na rynek długu, którego nie rozumieją. Dlatego ten kolejny mem jest o osobach, które nagle zauważyły rynek obligacji już po wzrostach, czyli już gdy stopy procentowe albo są cięte, albo się mówi o tym, że będą cięte i nagle budzą się i zadają pytanie: Mateusz, czy to już moment? No to odpowiedź na to pytanie będzie akurat dalej w tym podcaście, więc jeżeli cię to ciekawi, to po prostu słuchaj dalej. Ten podcast w tej głównej części podzielę tak naprawdę na 4 części. Pierwsza to obligacje, druga to akcje, trzecia to alternatywy, czyli surowce i kryptowaluty, a czwarta to mój portfel i takie przemyślenia, jak działa moja strategia, co zrobiłem i co jeszcze zrobię w kolejnym roku. Jeżeli chodzi o rynek obligacji, to najważniejsza jest inflacja tak naprawdę, bo za inflacją będą szły stopy procentowe. Więc tak naprawdę to, co powinniśmy najpierw przeanalizować, to są zmiany rocznej inflacji, czyli tego wskaźnika, dynamiki CPI w ostatnich miesiącach, ale też latach, jeżeli to możliwe, dla wiodących krajów rynków rozwiniętych i rynków wschodzących. Jeżeli chodzi o inflację, no to walka z inflacją nie bez powodu tyczy się na poletku stóp procentowych, no bo gdy bank centralny podnosi stopy procentowe danej waluty, to hamuje tym samym akcję kredytową, czyli kredyty są droższe i zachęca ludzi do oszczędzania, czyli lokaty i obligacje są wtedy lepiej oprocentowane. Czyli działa się tak, żeby zbić trochę konsumpcję, po prostu żeby ludzie mniej wydawali, bo jak ludzie mniej będą wydawać, to gospodarka trochę się ochłodzi, więc inflacja trochę przyhamuje. Ma to sens, jest to bardzo logiczne i zresztą stopy procentowe nie bez powodu są oficjalnie uznawane za najlepsze narzędzie do walki z inflacją, bo po prostu one pomagają w walce z inflacją i koniec. No, takie są fakty. Jeżeli stopy procentowe rosną, to obligacje są lepiej oprocentowane, więc tak na zdrowy, inżynierski albo nawet chłopski rozum powinniśmy interesować się obligacjami stałoprocentowymi wtedy, gdy stopy procentowe są wysokie, a nie niskie. No jeżeli chodzi o stopy procentowe, to są one w wielu krajach dość wysokie, ponieważ inflacja w ostatnich miesiącach prawie wszędzie na świecie może i odpuszcza, ale dalej ta jej wartość jest niebezpiecznie podniesiona. Na tyle niebezpiecznie, że na przykład Stany Zjednoczone dalej trzymają wysokie stopy procentowe, mimo że inflacja u nich już od czerwca jest na poziomie tak od 3 do 4% rok do roku. Czyli to nie jest jakaś gigantyczna inflacja, bo przypomnę, że jeszcze we wrześniu 2022 wynosiła ona 8%. Jeżeli chodzi o Niemcy, to jest tam podobnie, wynosiła ona prawie 9%, teraz wynosi już tak 3,2%. To był odczyt z listopada tego roku. Jeżeli chodzi o polską inflację, to też jakby wygląda na to, że jest dużo lepiej niż było. Przecież przypomnę, że mieliśmy poziomy nawet 18,4% w lutym 2023. Teraz mamy poziom tak 6,6% w listopadzie 2023, czyli znacznie mniej, ale dalej ta inflacja jest dużo wyższa niż NBP chciałby, żeby była, albo RPP tak dokładniej. Czyli mamy sytuację, w której stopy procentowe jeszcze jakiś czas mogą być na podniesionych poziomach, także nie spadły one jeszcze do takich poziomów, gdzie bank centralny chce rozgrzać gospodarkę, no ale mimo wszystko inflacja jest na tyle odczuwalna, na tyle wysoka, że no nie wiadomo, czy stopy procentowe będą cięte szybko, czy nie, czy w ogóle będą cięte, no i nie wiadomo, czy inflacja nie wróci. I teraz jeżeli inflacja by powróciła z jakąś taką drugą falą, drugim uderzeniem, to oczywiście inwestorzy, którzy już zainwestowali w obligacje notowane na rynku, zwłaszcza stałoprocentowe, mogą mieć problem, ponieważ świadomie lub nie podejmują duże ryzyko stóp procentowych. Jeżeli one będą dalej rosły, no to oczywiście oni zanotują straty. Wrócimy do tego jeszcze później. I teraz jak wygląda rentowność obligacji? Otóż wygląda tak, że szczyt rentowności w Polsce tych 10-latek mieliśmy w zeszłym roku. Tak naprawdę był taki moment, kiedy dało się kupić polskie obligacje z rentownością 9%. Te 10-letnie było to w październiku 2022. w takiej tabeli, którą przestałem we wpisie na YouTube, akurat nie widać tej wartości, bo ja tam pokazuję co kilka miesięcy, to akurat w przypadku ubiegłego roku co 6 miesięcy, dlatego widzimy tylko około 7,6% w czerwcu i widzimy w grudniu 6,8%. Także rentowności mimo wszystko w zeszłym roku były dość wysokie, nawet 9%, no to teraz możemy o takich rentownościach już zapomnieć, przynajmniej na razie, bo rentowności wynoszą 5% w grudniu, w październiku było to jeszcze bliżej 6%. I na ogół w roku 2023 takim standardem była rentowność polskiej obligacji w okolicy 6%. Natomiast te zmiany rentowności są trochę opóźnione, jeżeli chodzi o rynki rozwinięte, na przykład dla USA. Rok temu było to raczej 3,5-4, w tym roku jest to już tak 4-5. Akurat w tej chwili niespełna 4% to jest rentowność obligacji amerykańskich, ale to, co chcę Wam przekazać, to to, że te rentowności dalej są znacznie podniesione wobec średniej. Dlatego wiele osób pyta mnie zatem, czy to dobry moment na zakup obligacji. Ja odpowiadam, tak, sytuacja, w której rentowność długu USA wynosi 4-5%, a nie 1% jak jeszcze niedawno, sprawia, że inwestycja w ten dług jest z perspektywy inwestora bardziej rozsądna, bardziej opłacalna. I to nie jest nic odkrywczego, bo ludzie chcą wiedzieć, czy cena obligacji wzrośnie, czy spadnie. I ja niestety niezmiennie nie wszedłem w posiadanie szklanej kuli i niezmiennie nie potrafię przepowiedzieć Wam przyszłości. Czyli nie wiem, czy to jest najlepszy moment na zakup notowanych na rynku obligacji stałoprocentowych, ale na pewno wiem, że jest to lepszy moment niż rok 2020, w którym byście kupili obligacje z rentownością 1%, a później stracili 40 lub 50%, nawet jeżeli byście mieli długoterminówki, na tym, że stopy procentowe rosły. Więc wiadomo, że to nie był dobry moment i na ogół jak coś, zwłaszcza obligacje, jak mają niskie oprocentowanie i są stałoprocentowe i zanosi się na wzrost inflacji, ale nawet jak się nie zanosi, no to jest słaby pomysł, żeby w nie inwestować. Zresztą nagram o tym osobny podcast już niebawem, więc zobaczycie konkretne metody na inwestowanie w obligacje albo raczej na dobór odpowiednich obligacji do odpowiedniego momentu. Jaka jest perspektywa polskich obligacji na 2024 rok? To teraz przypomnę taki podcast, który nazywał się Kiedy kupić ETF na indeks polskich obligacji TBSP. On wzbudził niemałe zainteresowanie wśród odwiedzających moją stronę, bo tak naprawdę ludzie ciągną do spekulacji, ludzie ciągną do sposobów na pobicie indeksu. Jeżeli pamiętacie ten podcast, to wiecie, jakie były te, bo tam były trzy kryteria, zgodnie z dwoma z nich, czyli musiały się spełnić dwa z trzech, żebym chciał zainwestować w indeks TBSP albo obligacje stałoprocentowe. No i pierwszym z nich było to, że Rada Polityki Pieniężnej miała przestać zapowiadać kolejne podwyżki stóp procentowych lub zapowiedzieć ich obniżkę nawet. Drugim było to, że RPP miało nie podnosić stóp procentowych na przynajmniej jednym posiedzeniu Rady, a trzecim miało być to, że odczyt inflacji CPI, ten roczny, nie wzrośnie przez 3 miesiące z rzędu, bez żadnych sztucznych wspomagań od rządu, typu redukcji podatków czy jakichś innych zwolnień podatkowych. Pierwszy warunek został spełniony już w listopadzie 2022, bo w tym miesiącu RPP nie zapowiadała już podwyżek stóp procentowych. Drugi jeszcze prędzej, bo w październiku 2022, bo wtedy nastąpiła, wtedy nie było już podwyżki stóp procentowych, bo ostatnia była we wrześniu ubiegłego roku. Trzeci spełniony został w lutym 2023, bo wtedy po raz pierwszy mieliśmy 3 miesiące pod rząd bez wzrostu rocznej inflacji. Nie było to jednak takie ważne, no bo dwa pierwsze były spełnione w listopadzie 2022 roku, a więc na wtedy przypadł moment, kiedy ja chciałem już przepiąć się z obligacji zmiennoprocentowych na stałoprocentowe. Jak opłacalne to było, no to odpowiedź brzmi bardzo opłacalne, no bo indeks TBSP od tego czasu wzrósł o około 16%, natomiast długoterminowe obligacje stałoprocentowe Polski lub pochodne, czyli po prostu przez agencje, na przykład FPC, czyli Fundusz Przeciwdziałania COVID, często emitowane przez BGK i inne tego typu instytucje, to jest tak zwany ukryty dług, o którym tak czynnie wszyscy mówili przez ostatnie lata. Niektóre z tych obligacji wzrosły nawet o 34%, nie mówiąc o tym, że jeszcze wypłacały odsetki, więc inwestor, który w nie zainwestował, wtedy mógł zarobić na tym bardzo, ale to bardzo dużo. I teraz czytelnicy bloga i słuchacze podcastu zdziwili się ostatnio tym, że dwie ostatnie obniżki stóp procentowych, czyli ta z 6,75 na 6 we wrześniu 2023 i ta z 6 na 5,75 w październiku 2023 nie spowodowały dużego wzrostu cen obligacji stałoprocentowych. Ale wyjaśnienie tego jest dość trywialne. Te nowe stopy procentowe były już w cenach obligacji, bo zauważ, że prawie cały zaznaczony na wykresie wzrost, czyli ten między listopadem 2022 a grudniem 2023, tak naprawdę może nie grudniem, weźmy nawet lipiec 2023, bo to wystarczy i cały ten wzrost zauważcie, że był przy stałej stopie procentowej, która wynosiła 6,75%. Pamiętajcie o tym, że rynek wycenia przyszłość, a nie teraźniejszość, więc moje warunki zakupu obligacji miały być na tyle miękkie, żeby wychwycić ten moment, kiedy będzie odwrót jakby od podnoszenia stóp procentowych i będzie następował ich spadek. Czyli ja chciałem wykryć dużo zanim to się trafi i dlatego ta metoda okazała się tak zyskowna. Natomiast jeżeli spytacie mnie dzisiaj, czy dalej warto kupować polskie lub zagraniczne obligacje stałoprocentowe, to odpowiedź brzmi nie wiem. Moi drodzy, po prostu nie wiem, bo nie znam przyszłej inflacji stóp procentowych. Ale pamiętajcie o tym, że stopy w Polsce teraz wynoszą ta referencyjna 5,75% i do takiego 0,5 lub 1,5% jest jeszcze bardzo długa droga. Więc nawet jeśli w cenach polskich papierów dłużnych już mamy stopy na poziomie 5 czy 5,5%, to oczywiście dalsze spadki stóp procentowych będą przynosić ponadprzeciętne zyski na polskich obligacjach stałoprocentowych notowanych na rynku. I tylko tyle mogę powiedzieć. Natomiast jeśli inflacja wzrośnie, jeśli stopy procentowe będą rosły, to w drugą stronę to po prostu na tej inwestycji stracicie. I jako, że ja chcę wychować sobie słuchaczy inteligentnych, świadomych, to musicie o tym ryzyku wiedzieć. Ja wam nie będę mówił, kiedy jest dobry moment, ja wam będę mówił po prostu, co ja robię, dlaczego i pokazywał sposób myślenia, bo ja właśnie myślenia chcę was nauczyć. Jak już jesteśmy o myśleniu, to teraz jaka jest perspektywa amerykańskich obligacji na kolejny rok, czyli 2024? Na tych obligacjach spekulowałem już kiedyś w latach 2019 i 2020. To było na samym początku istnienia bloga i jeżeli cię to interesuje, to znajdź taki podcast Obligacje 6x6, spekulacja na obligacjach. Ja tam kompleksowo wyjaśniłem, co dokładnie robiłem. Natomiast jeżeli teraz chcesz wiedzieć, czy to jest idealny moment na zakup obligacji amerykańskich, no to zauważcie, że ja już ogłosiłem w czerwcu tego roku, że się przepinam na obligacje też amerykańskie, że przez ETF kupuję te najbardziej długoterminowe emisje. Taki ETF jest opisany na blogu, nie będę dawał nazwy, ale każdy może sobie to znaleźć. Po prostu jest nawet w tych wpisach i można go po prostu łatwo znaleźć. I ludzie jakby pewnie zauważą teraz, że no w złym momencie zacząłem kupować, bo to nie był dołek. No i odpowiadam, tak, to nie był właściwy moment, bo jeszcze później nastąpiły spadki dość głębokie, takie nawet o 15-20%. Więc co zrobiłem? No jak tylko zauważyłem, że Fed przestaje zapowiadać kolejne wzrosty stóp procentowych, to tam dokupiłem, żeby mieć 15% w portfelu, uśredniając sobie cenę w taki sposób, że już jestem na delikatnym net plusie na tych obligacjach, natomiast co jest najważniejsze, to, że ten ETF ma duży potencjał do wzrostu, jeżeli Stany będą dalej cięły stopy procentowe. No i aż tyle i tylko tyle. I tak naprawdę nie wiem, czy to jest dobry moment, bo ponownie mamy ten sam problem, co z Polską, czyli jeżeli inflacja znowu wybije, jeżeli będzie drugi szczyt i jeżeli rząd będzie podnosił stopy procentowe, a nie obniżał właściwie bank centralny USA, czyli Fed, no to nie mamy na to wpływu i stracimy na te inwestycje. Natomiast jeżeli inflacja wróci do normy, jeżeli stopy procentowe też, bo przecież rząd nie chce płacić dużo za swój dług, więc jemu też zależy, żeby stopy procentowe były niskie. No i oczywiście to też rozpędza gospodarkę, więc na tym też zależy rządom. To myślę, że można na tym jeszcze robić. Część akcyjna, czyli to, na co wszyscy czekali, bo myślę, że akcje to jest to, co tygryski lubią najbardziej, przynajmniej na moim blogu. Wiele osób nie rozumie fenomenu dominacji USA, jeżeli chodzi o światowe rynki finansowe, czyli nie rozumie tego, dlaczego w indeksie MSCI ASV albo FTSE All World, FTSE All World, aż 60% stanowią Stany Zjednoczone i dlaczego wśród indeksów rynków rozwiniętych aż 67%, czyli prawie 70% zajmują Stany Zjednoczone. Myślę, że można to wytłumaczyć tym, że w USA jest długa tradycja inwestowania na giełdzie i tym, że praktycznie wszystkie najważniejsze firmy są tam notowane na giełdzie. I zauważcie, że to tak nie jest w przypadku Europy, Chin czy innych krajów, więc trochę ciężko się dziwić, że Stany aż tak dominują w kwestii giełdy, że mimo, że ich gospodarka to nie jest 60% świata, to ich giełda to jest 60% świata. Jeżeli dodamy do tego obiektywną siłę gospodarki USA i przewagę technologiczną nad innymi i to, że posiadają tak naprawdę no, większość takich światowych marek, zwłaszcza internetowych, to jest właśnie USA. Więc niestety, jeżeli inwestujemy globalnie, to jeszcze prawdopodobnie przez lata będziemy inwestować głównie w Stanach. No po prostu musimy to zaakceptować. Rok 2023 był dla akcji bardzo korzystny. I świadczy o tym to, że większość rynków akcji kończy go na zielono i to z takimi dużymi, dużymi zwrotami na plus. Dla przykładu w ujęciu dolarowym, bo pamiętajcie, że ja nie mówię teraz z perspektywy złotego, tylko dolara. Indeks MSCI ASVI przyniósł stopę zwrotu ponad 20%, MSCI World, czyli rynki rozwinięte ponad 22%. Rynki wschodzące, no jak zwykle już trzeci rok z rzędu, no nie wygrywają z innymi rynkami, bo przyniosły może i plus, ale tylko 6,3%, czyli niewiele. Jeżeli chodzi o Polskę, to Polska wypadła tu fenomenalnie, bo w tym roku w ujęciu dolarowym aż plus 46%. To jest WIG20 wyrażony w dolarze i w formie total return. Jest naprawdę bardzo dobra stopa zwrotu. Najlepiej wypadł no już prawie tradycyjnie Nasdaq, czyli spółki technologiczne Stanów Zjednoczonych, a właściwie notowane w Stanach Zjednoczonych, bo one niekoniecznie muszą tam rezydować. W Stanach 54% do góry spółki technologiczne w tym roku, prawie że szeroki indeks, czyli S&P 500, szeroki indeks dużych spółek, podkreślę, to 24% na plus, czyli najlepsze jak zwykle Stany, Polska tutaj wyjątkowo dobrze, trochę gorzej Niemcy i DAX, trochę gorzej Japonia i Francja, o wiele gorzej Chiny, które jedyne tutaj są na minusie, bo minus 13%. Chiny w ogóle mają teraz bardzo złą passę, bo zauważcie, że 3 lata z rzędu są na minusie. 2021 minus 22% blisko, 2022 minus 24%, 2023 minus 13%. Także w ujęciu dolarowym przez 8 lat Chiny praktycznie stoją w miejscu. I to jest taka może ciekawa informacja dla osób zainteresowanych rynkami wschodzącymi. W tym samym czasie Indie w ujęciu dolarowym prawie 100% do góry. I tak naprawdę Indie może i nie radzą sobie tak dobrze jak USA, ale są bardzo, jak na rynki wschodzące, są bardzo mocnym rynkiem, który tak naprawdę ciągnie rynki wschodzące do góry i sprawia, że dlatego właśnie nie przyniosły one straty. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wycenę. To był bardzo dobry rok i zauważcie, że po tym złym roku 2022 nastąpiły odbicia w roku 2023. No co mogę o tym powiedzieć, to to, że się cieszę, bo przecież mam w portfelu głównie akcje, więc oczywiście nie płaczę z tego powodu, że akcje rosną. Jeżeli chodzi o wyceny rynków akcji przed 2024, bo to interesuje większość z Was prawdopodobnie, ja to oceniam prostym wskaźnikiem wyprzedzającym ceny do zysku i przedstawiam tutaj ostatnie 5 lat co pół roku. Jeżeli spojrzymy sobie na MSCI ASVI, czyli akcje z całego świata, no to ani nie jest tanio, ani drogo, jest tak średnio, bo na przykład o wiele taniej było nie tak dawno temu, bo rok temu, w grudniu 2022, wtedy to wyprzedzające cena do zysku wynosiło około 15, teraz około 17, natomiast dużo drożej było na przykład w czerwcu lub grudniu 2022, kiedy wycena MSCI ASVI tak oscylowała wokół 19,5, czyli między 19 a 20. Natomiast grudzień 2018, czyli 5 lat temu, ten indeks był wiele, wiele tańszy, bo cena do zysku wyprzedzające go wynosiła 13,2. Czyli no nie jest teraz super tanio z tym 16,9, nie jest też bardzo drogo, więc jest po prostu tak średnio na jeża. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, jest bardzo podobnie, bo obecna wycena wyprzedzająca to jest 20,1, rok temu na przykład to było 17,5, czyli dość znacznie taniej, ale już 2 lata temu było to 22,5, czyli drożej, czyli jesteśmy gdzieś pomiędzy, ani nie jest bardzo drogo, ani nie jest bardzo tanio. Tak naprawdę nie wiadomo, co o tym myśleć. Czy są teraz tanie rynki finansowe? Jak najbardziej. Wśród rynków wschodzących Chiny i Polska są bardzo tanie, no bo cena do zysku wyprzedzającego wynosi 9 dla Chin, 8,7 dla Polski. Jeżeli chodzi o rynki rozwinięte, to powiedziałbym, że tak naprawdę wszystkie poza Stanami są dość tanie. Prawie wszystkie, na przykład Wielka Brytania lub strefa euro 10,6 odpowiednio, strefa euro 12,6. Japonia, Kanada trochę droższe, około 13-14, ale też tragedii nie ma. Są dużo tańsze od Stanów, tylko co z tego, że te rynki są tańsze, jeżeli wzrost przychodów i zysków tych spółek też następuje dużo wolniej niż wzrost dla USA. Więc jakby nikogo nie powinno dziwić to, że te rynki są tańsze, jeżeli tam po prostu nie ma wzrostu wyników, no bo inwestorzy właśnie wyceniają to, że dany rynek rośnie szybciej, więc jest droższy. To nie jest tak, że inwestorzy są głupi i nie rozumieją, jak działa giełda, ale to też nie jest tak, że rynek jest całkowicie efektywny, czyli można znaleźć okazję, ale infantylnym i po prostu, szczerze mówiąc, naiwnym myśleniem jest to, że jak jakiś rynek ma niskie cena do zysku lub wyprzedzające cena do zysku, to znaczy, że to jest dobra inwestycja. No nie, bo może po prostu te spółki nie rosną z jakiegoś powodu. I spójrzcie, że na przykład Indie są wyceniane wysoko już od wielu, wielu lat. Właśnie dlatego Indie mają ten wskaźnik wyprzedzający cenę do zysku wyższy niż USA, 21,6. Właśnie dlatego, że tam jest duży potencjał, dużo spółek wchodzi na giełdę, no i te spółki zarabiają coraz więcej, więc jakby to tłumaczy wzrost na giełdzie, a nie to, że jest jakaś teoria spiskowa za tym, dlaczego akurat Stany rosną, a nie coś innego. To po prostu nie ma sensu, tam jest czysta inżynieria i matematyka. Jeżeli spytacie mnie, dlaczego ceny akcji ze Stanów Zjednoczonych rosną, no to dlatego, że są tam spółki technologiczne światowe, które po prostu mocno pobijają ostatnio indeks. To wrzucam tak bardziej żartobliwie taki jeden wykres, żebyście sobie zaczęli, jaka jest tego przewaga. No i manifestacją jest to, co mówiłem wcześniej, czyli że Nasdaq 100 osiągnął imponującą stopę zwrotu w ciągu roku, prawie 54%, która kompletnie przyćmiła szerszy indeks S&P 500, który miał stopę zwrotu niższą o połowę, co jest gdzieś tam jakąś normą ostatnio, no ale pamiętajcie, że z tą wyższą stopą zwrotu w dobrych czasach wiąże się to, że te spółki są droższe i w złych czasach będą miały prawdopodobnie no, fatalne stopy zwrotu. No ale to można tylko gdybać, bo tych złych czasów na razie nie ma. Jeżeli chodzi o spojrzenie bliżej na S&P 500, to ciekawy jest wykres przychodów i prognozy przychodów wobec sektora, w którym działają spółki. Ja tu przypomnę z jednej strony, że spółki technologiczne stanowią teraz 30% ponad indeksu S&P 500, jeżeli ktoś nie wie, więc absolutnie dominują pozostałe segmenty, ale jeżeli chodzi o nie, no to nie miały najlepszego roku w 2023, bo ich przychody wzrosły tylko o 2%. To są dane z raportów FactSet, które swoją drogą bardzo polecam, nazywają się FactSet Earnings Insight. Wydawane są co tydzień bodajże, ja sobie je często przeglądam, bo te dane niezmiernie mnie interesują. Najlepiej w roku 2023, jeżeli chodzi o wzrost przychodów, wypadły sektory dóbr luksusowych, finansów, nieruchomości czy telekomunikacji, czyli takie na granicy klasycznych rynków albo klasycznej ekonomii i tej bardziej nowoczesnej. Jeżeli chodzi o to, które wypadły najgorzej, no to wydobycie i energetyka. Wydobycie przychody minus 9%, przeciętnie energetyka minus 15%. Także po tej wzrastającej inflacji, niestabilnym czasie teraz jest takie odreagowanie na minus, że przychody tych spółek wracają gdzieś do normy. Też nie najlepiej usługi komunalne, 1% w górę, więc te takie klasyczne sektory gospodarki zdecydowanie nie radziły sobie najlepiej, co oczywiście ma odbicie w cenach akcji tych spółek. Więc jeżeli ktoś szuka okazji, no to prawdopodobnie wydobycie, energetyka i usługi komunalne przedstawią takich okazji więcej niż na przykład technologia czy dobra luksusowe. Jeżeli chodzi o prognozę na przyszły rok, no tu analitycy są bardzo optymistyczni, jeżeli chodzi o technologię IT, bo tu wzrost szacowany jest na aż 9% wzrost przychodów. Jeżeli chodzi o dobra luksusowe, też duży wzrost ma być w przyszłym roku 7%, finanse, nieruchomości po 6%, telekomunikacja 7%, więc jakby analitycy przewidują takie dość typowe dla takiego rozgrzanego rynku, dla hossy wręcz bym powiedział, że te nowoczesne sektory zarobią w przyszłym roku najwięcej. I teraz ciekawostka jest jeszcze taka, że nie wiem czy wiecie, ale pochodzenie przychodów per sektor w Stanach Zjednoczonych jest bardzo zróżnicowane dla różnych sektorów. I dla przykładu usługi komunalne to jest 99% przychodów w USA i przecież to ma sens, no bo amerykańskie spółki, które świadczą usługi komunalne, świadczą je raczej w Ameryce, więc prawie cały przychód pochodzi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli spojrzymy na IT, to jest to zupełnie inaczej, no bo tylko 41% przychodu jest ze Stanów, a 59% jest z całej reszty świata. Czyli tak naprawdę giganci technologiczni w Stanach Zjednoczonych nie są wystawieni wyłącznie na dekoniunkturę w Stanach, ale tak naprawdę oni są wystawieni na przychody z całego świata. Więc jeżeli w Stanach byłoby fatalnie, ale w innych krajach byłoby dobrze, to te spółki będą sobie radzić całkiem nieźle. Z drugiej strony, gdybyśmy mieli globalną zapaść, ale Stany może byłyby mniej tknięte tą zapaścią, no to wtedy IT ucierpi bardzo, a usługi komunalne nie ucierpią prawie wcale. Wykres taki, gdzie przedstawiam pełne rozbicie przychodów dla różnych sektorów, znajduje się na YouTubie i we wpisie, więc sobie zobacz, jeżeli cię to ciekawi. No i na sam koniec wycena a sektory tego indeksu S&P 500. Tutaj pewnie nikogo nie zdziwi, że najbardziej takie przecenione teraz są IT i technologia. Cena do zysku wyprzedzająca 27%. To jest bardzo wysoki wskaźnik. Tak naprawdę dla całego indeksu, jeżeli by tyle wynosił, no to ja bym za dużo akcji nie chciał mieć, zwłaszcza, że to jest wyprzedzające, więc wtedy normalne byłoby prawdopodobnie jeszcze wyższe, znaczy mogłoby być przynajmniej, bo przypomnę, że wyprzedzające to są prognozy zysku za rok do ceny, a właściwie cena do prognoz zysku, czyli zysk za rok zwykle jest wyższy niż był teraz, więc to cena do zysku jest odpowiednio niższa niż to tradycyjnie, czyli trailing PE. Tutaj IT technologia 27, natomiast przeciętnie miało około 20 w ciągu 10 lat, taka ciekawostka. Sektorem, który też jest droższy niż był zazwyczaj, są dobra luksusowe 25, a zwykle miał 23 cena do zysku wyprzedzające. Przemysł, wydobycie, dobra podstawowe tak naprawdę są tak podobnie, natomiast takim jednym segmentem, który rzuca się w oczy, jest energetyka, który teraz ma wyprzedzające cena do zysku w wysokości 10,8, a tak standardowo miał 15,6, także po tym można wysnuć wnioski na temat tego, które spółki są może przecenione, które są niedocenione, tylko ja mam taką jedną mądrą radę. Nie kupujcie teraz spółek energetycznych tylko dlatego, że mają niskie to wyprzedzające ceny do zysku, no bo analitycy mogą się mylić. Zysk może być niższy, może się okazać, że za rok przy tych samych cenach by miały dużo wyższy ten wskaźnik, więc pamiętajcie o tym, że tutaj trzeba spojrzeć na to na chłodno, to nie jest żadna porada inwestycyjna, bo to jest za proste, żeby nią było, natomiast warto wiedzieć, które sektory gospodarki Amerykanie teraz uważają za perspektywiczne, no bo skoro coś ma wysoki wskaźnik wyceny, to inwestorzy uważają, że są tam perspektywy. No prościej się tego wyjaśnić nie da. I tradycyjnie, już tak jak w innych podcastach tego typu, chciałbym zawrzeć tu też informację, taki krótki komentarz o surowcach, towarach i rynku kryptowalut. Jako że inflacja trochę hamuje, to surowce nie mają za sobą danego roku. Metale szlachetne już drugi rok z rzędu nie pobijają inflacji na PLN, co może rodzić pewne wątpliwości związane z uczciwością przekazu o złocie na innych blogach i kanałach dotyczących inwestowania, zwłaszcza tych, które promują inwestowanie w złoto. I powiem to po raz kolejny, bo mówiłem to wielokrotnie. Złoto nie jest bezpiecznym instrumentem finansowym o niskiej zmienności. I wbrew temu, co wielu innych guru, influencerów, nazwijcie ich jak chcecie, głosi, złoto nie jest zamiennikiem obligacji w portfelu i nie nadaje się do jego części bezpiecznej. Tak, złoto miewa okresy niskiej, a nawet negatywnej korelacji z akcjami. I miewa też okresy niskiej lub negatywnej korelacji z obligacjami. Ja nie mówię, że nie, ale zmienność złota jest w ostatnich kilku dekadach tak duża, że traktować je powinniśmy raczej jako zamiennik dla akcji niż dla obligacji. I teraz, jak już jesteśmy przy surowcach i towarach, to chciałem opowiedzieć krótko o takim popularnym w internecie cyklu na rynku długu. Ten cykl występuje w gospodarce. Chodzi o to, że gospodarka najpierw się rozpędza, czyli się mówi o tym, że rząd drukuje pieniądze. Mówi się o tym, że rząd pobudza gospodarkę niskimi stopami procentowymi. Wtedy zwykle mamy hossę na rynkach akcji. Mówi się też o tym, że jest w pewnym momencie przegrzanie, czyli inflacja robi się zbyt wysoka i skoro inflacja robi się wysoka, to warto kupować surowce i towary, no bo wtedy potencjalnie ich ceny będą rosły, a nie wiadomo co z akcjami. Mówi się też o tym, że jak już inflacja trochę spadnie, ale ustabilizuje się na jakimś wysokim poziomie, to w ogóle najlepiej trzymać gotówkę, bo nie wiadomo co kupować. Jest tak zwana stagflacja. No i też mówi się o tym, że jak następuje reflacja, czyli rząd na powrót obniża stopy procentowe, to trzeba inwestować w obligacje. To jest ten mechanizm, o którym ja mówiłem, że jeżeli zamrozicie sobie rentowność na wysokim poziomie na wiele, wiele lat, no to oczywiście zyskacie na tym, jeżeli stopy procentowe spadną. No i teoria mówi też, że wróci w końcu odrodzenie tak zwane, czyli będzie znowu hossa na rynku akcji, wzrost gospodarczy i tak dalej, i tak dalej. I często się to przedstawia na takim diagramie, który łudzi inwestorów indywidualnych. Czyli tak jakby dobiera się aktywa, które rzekomo dadzą najlepszy zwrot w każdej fazie tego cyklu. I powiem wam szczerze, wielu ekspertów w latach 2021-2023 mówiło, że byliśmy wtedy w fazie przegrzania, czyli jesteśmy w fazie, kiedy powinno się wybierać surowce. I na przykład mówi, że teraz jesteśmy w fazie stagflacji albo reflacji, czyli w tej, w której powinno się mieć albo gotówkę, albo obligacje. I jeżeli byśmy tak zrobili, to zauważcie, że w fazie przegrzania, no surowce najlepiej sobie radziły w latach 2016-17, a gdy inflacja praktycznie nie występowała, taka ciekawostka. Kolejnym dobrym okresem dla surowców były lata 2021-2020, no w odwrotnej kolejności oczywiście, czyli 2021, w których inflacja na przykład w USA rosnąć zaczęła dopiero w marcu 2021, czyli gdy na inwestowanie w surowce było już praktycznie za późno. I nie mówiąc o tej fazie stagflacji, która powiedzmy, że teraz wystąpiła, no to jeżeli jest, no to gotówka jest fatalnym pomysłem, bo obligacje mają teraz duży potencjał. Jeżeli ktoś by trzymał gotówkę, to po prostu zjadałaby ją inflacja, więc tak naprawdę wiem, że wystawiam się na ataki fanów teorii inwestowania zgodnie z cyklami koniunkturalnymi, ale pokażcie mi wreszcie choć jednego inwestora, który idealnie wyczuwa te cykle, te fazy i naprawdę zarabia na tym duże pieniądze. Czyli udowodnijcie to, że można wykorzystać to w inwestowaniu i na tym zarabiać, bo powiem szczerze, że do mnie dużo bardziej przemawia prosta strategia momentum, czyli po prostu kupuj to, co rośnie i zakładaj, że będzie trend, bo to jest to dużo prościej udowodnić, że działało w przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o te fazy cyklu koniunkturalnego, no to naprawdę świetnie, że one są. Widać, że one są w pewnym sensie po gospodarce, ale nie uważam, że można inwestować zgodnie z cyklami koniunkturalnymi i zarabiać na tym więcej niż przeciętnie. I właśnie gdybyście tak robili, to byście zazwyczaj trzymali nieoptymalne proporcje portfela, nieoptymalne aktywa i jeszcze kupowali je w złych momentach. Jeżeli chodzi o surowce, bo wracamy teraz do nich, to nie miały one najlepszego roku za sobą, prawie wszystkie są na minusie. Jeżeli chodzi o zwrot dolarowy, to na plusie jest złoto i srebro, srebro nieznacznie, dolar 12,4%, czyli znacznie mniejsze akcje. Ropa, stal i węgiel są na minusie, z czego węgiel jest na dużym minusie, miedź na lekkim plusie. Jeżeli spojrzymy na krypto, to są one na bardzo dużym plusie, bo po tych głębokich spadkach roku 2022 teraz już odrodziły się niejako, przynajmniej do pewnego poziomu. Bitcoin jest ponad 150% na plusie od początku roku do 20 grudnia tego roku, natomiast Ethereum jest 82% na plusie. I odkąd prowadzę tego bloga, prowadzę też niejako taką krucjatę przeciwko właśnie guru, którzy naganiają na surowce i kruszce, czyli mówią, że to jest bezpieczna przystań, mówią, że to jest jak obligacje, że w ogóle obligacje nie mają sensu, bo surowce są lepsze i tak dalej, i tak dalej. No to taki mały challenge, sprawdźcie sobie stopy zwrotu z kontraktów na surowce, nawet dowolne w ostatnich 10-15 latach. Porównajcie je do obligacji, porównajcie je do akcji, sami wysnujcie wnioski i zobaczcie w ogóle, jak zmienne są surowce i te kontrakty. Prawdziwym hitem 2023 są jednak kryptowaluty, które zgodnie z harmonogramem tak zwanego halvingu, czyli momentów, w których o połowę, czyli z angielska half, zmniejsza się nagroda za wykopanie kolejnego bloku Bitcoina, czyli zgodnie z planem odbiłyby się w tym roku, w kolejnym roku tak naprawdę od dna. Do poprzednich szczytów jeszcze daleko, ale widząc, jak wiele osób, zwłaszcza młodych, wierzy w ten rynek i w to, jak wielkie są pokładane w nim nadzieje, sądzę, że w 2024-2025 możemy doświadczyć kolejnej wielkiej hossy na rynku krypto. Ja to mówię trochę prześmiewczo, no ale wiecie, dlaczego się z tego śmieję. Dlatego, że lubię ripostować posty osób, które nadają Bitcoinowi znaczenia, którego on po prostu nie ma. I nie chcą przyznać, że nie da się go wycenić zgodnie z żadnym modelem i zdrowym rozsądkiem i że jego ekonomiczna użyteczność jest bardziej ograniczona niż myślą. I tak naprawdę oni lubią Bitcoina, bo rośnie. Oni lubią Bitcoina, bo można na nim zarobić. Natomiast to nie jest tak, że oni mają jakieś głębsze przemyślenia o Bitcoinie. Głównym ich przemyśleniem jest taki wykres, który pokazuje, kiedy był halving Bitcoina, czyli rok 2016, później 20, i to, że po halvingu zwykle w okresie tak roku do półtora następuje duży wzrost jego wartości. Duży mam na myśli taki zwykle 6-10-krotność, no i później po tym wzroście jest duży spadek, zwykle 80-90%. Oczywiście nie ma żadnej metody, ale jeżeli wierzymy w to, że będzie kolejny raz, czyli przeprowadzamy prostą analizę, no bo ten halving nadejdzie gdzieś tam w kwietniu lub maju 2024. I oczywiście przypomnę, że halving nie zależy od czasu, czyli nie wiadomo, kiedy on będzie, on zależy od wysokości bloku Bitcoina, czyli on musi wynieść 840 tysięcy, obecnie jest na wysokości 822 tysięcy, tak jakby ktoś nie wiedział. Czyli patrząc na to, w jakim tempie jest kopany, prawdopodobnie w kwietniu, maju ten halving nastąpi. No i teraz halving zwykle działał tak, że przed nim czasami były wzrosty, ale po nim prawie zawsze były i to takie duże wzrosty, więc większość tak zwanych ekspertów na rynku krypto całą tezę inwestycyjną opiera na tym, że skoro wzrosty były co 4 lata, czyli co halving, to prawdopodobnie znowu wystąpią 4 lata od 2020, czyli w roku 2024 lub 2025. Genialne, prawda? I najgorsze w tym wszystkim jest to, że to może się sprawdzić, no bo jest wystarczająco duże grono takich mega fanów krypto, którzy jeżeli dysponują wystarczającym kapitałem, no to po prostu stworzą sobie ten rynek, czyli sprawią, że wzrosty znowu będą takie euforyczne, znowu Bitcoin lub tam Ethereum może wzrosnąć kilkunastokrotnie, tego nie wiemy, ale co to dla nas tak naprawdę znaczy? Według mnie niewiele, bo oczywiście możesz w portfelu ulokować między, nie wiem, 1 a 10% Bitcoina, Ethereum czy dowolnej innej dużej kryptowaluty. Tylko pamiętaj o kilku sprawach. Po pierwsze, istnieje szansa na to, że przepalisz całą tę część portfela, czyli to 1-10% po prostu przestanie istnieć bezpowrotnie. Po drugie, po wzrostach należy sprzedać tyle, by przynajmniej po kolejnych spadkach nie tracić, czyli na przykład odciąć kwotę zakupu, a resztę zostawić, jeżeli chcesz inwestować w krypto długoterminowo. Czyli musisz mieć jakiś plan, jakikolwiek, nawet bardzo prosty i zależny od ceny, bo tak naprawdę inwestowanie w krypto jest takie proste, bo skoro nie da się ich wycenić, nawet trudnością wykopania, no ciężko jest ją przyłożyć bezpośrednio do ceny Bitcoina, to pamiętaj, że musisz mieć jakąś opcję wyjścia, skoro to jest spekulacja I też pamiętaj, że nie ładuj w to całego portfela, bo będzie cię kusiło, jak to będzie bardzo rosło, bo może się to bardzo źle kończyć dla twojego portfela. Najlepszym momentem na zakup było oczywiście to, gdy było tanio, tylko według zwolenników teorii wzrostów co 4-5 lat to dalej nie przebiliśmy poprzednich szczytów, więc no właśnie. Jest tanio czy nie jest tanio? I ten fragment podcastu był humorystyczny i chciałbym go zakończyć no, naprawdę ciekawą dyskusją, bo mam nadzieję, że podyskutujemy. I taką jedną z takich dyskusji odbyłem na jednym z portali w social media z entuzjastą inwestowania w kryptowaluty. Poza teorią cyklów na rynku Bitcoina, tych czteroletnich, związanych z halvingiem, jest też druga teoria, tak naprawdę praktyka związana z tym, że kiedy rośnie Bitcoin, to wraz z nim rosną też mniejsze, często nowe kryptowaluty, tak zwane alty, czyli altcoiny. Tyle, że one nie rosną defensywnie, czyli na przykład o 600 do 1000%, tylko one rosną 100-1000-krotnie, przynajmniej według niektórych. Więc kolejny mem żartobliwy jest taki, że jak Bitcoin rośnie, to i wszystkie altcoiny będą, czyli pompujemy. Czyli jest takie podejście, że wtedy, gdy rośnie Bitcoin, czyli jest pozytywny sentyment na rynku krypto, to prawdopodobnie będzie tak zwany pump and dump też na mniejszych kryptowalutach, takich, które w ogóle może przestaną istnieć za jakiś czas. I powszechnie spotyka się takie liczenie inwestorów na to, że jak odpowiednio zdywersyfikują te altcoiny, to na niektórych zarobią, wiecie, nie 500, nie 1000%, tylko zarobią na tym na przykład 100 000%. I taka żartobliwa dyskusja z jednym z użytkowników na Twitterze była taka, że on mnie oznaczył i napisał, że wyśmiewam go, że w dołku bez, on miał na myśli zeszły rok, że mówiłem, że on farmazony, cytuję, pierdzieli, tak napisał. I dla niedowiarków on napisał, że on zrobi swoje razy 100 do razy 1000 i mnie zawoła. Nazwał mnie typem, miał na myśli mnie, dla zasady. I ja mu wtedy odpisałem, że no dobrze, ale jeżeli jesteś w stanie zrobić razy 1000, to jakim kapitałem ty inwestujesz, że jeszcze nie jesteś multimilionerem? Nie? To takie uczciwe pytanie mu zadałem, no bo jeżeli byśmy umieli zrobić razy 1000 i dysponowali 1000 złotych, to byśmy skończyli z milionem. A prawdopodobnie jak ktoś inwestuje, to ma kilka tysięcy przynajmniej, no to jeżeli kilkoma tysiącami złotych trafisz w coś, co przyniesie razy 1000, no to będziesz automatycznie multimilionerem, więc po co w ogóle piszesz o tym, jeszcze inwestujesz? Już tak naprawdę nie musisz, więc zabawne jest to, że ten człowiek napisał mi, że on nie rozumie, jak ja mogę, zajmując się, cytuję, zawodowo finansami, nie dopuszczać do świadomości, że niektórzy czują się komfortowo pomnażając duże kwoty. I on napisał, że on się tym nie podnieca, on gra po prostu i wtedy będzie miał razy 100 czy razy 1000. I właśnie mam wrażenie, że pokolenie kryptowaluciarzy, bo nazwę tak młodych inwestorów, bo oni zwykle inwestują w krypto, ale nie wszyscy na szczęście, oni chcieliby szybko zrobić dużą stopę zwrotu. Na przykład z 1000 zł zrobić 100 tysięcy albo milion. I powyższe świetnie podsumowuje podejście młodszego pokolenia do inwestycji, bo po co akceptować marne 7-10% stopu zwrotu z rynków akcji rocznie, jeżeli wierzymy w to, że można zrobić razy 1000, czyli osiągniemy zysk 100 000%, bo tyle trzeba, żeby pomnożyć kwotę, którą posiadasz razy 1000, tak czysta matematyka. Moja zagwozdka jest właśnie taka, że jak ktoś, kto wierzy, że potrafi zrobić zyski rzędu razy 1000, może jeszcze nie być obrzydliwie bogaty. I odpowiedź jest jedna. Albo zaczynał od kwoty 1 do 10 zł, albo jego metoda działa tylko raz na wiele razy i nie przynosi zbyt dobrego wyniku inwestycyjnego w uśrednieniu. Czyli co z tego, że ten człowiek trafi na razy 1000 na jednej kryptowalucie, jak na pozostałych 999 straci wszystko na przykład. Dlatego to, co chcę powiedzieć, to no nie ufajcie tego typu marzycielom, jeżeli chodzi o inwestowanie, no chyba, że to jest wasza profesja, że chcecie spekulować całą tą taką kubkę żetonów w kasynie, chcecie położyć na jednej kryptowalucie, akurat wam się uda i ona wzrośnie razy 1000 z tego czy innego powodu, no powodzenia, nie? Natomiast ja nie jestem fanem wiary w inwestowanie tego typu i uważam, że to, co ja robię, jest dużo bardziej rozsądne, bo od lat gromadzę kapitał, inwestuję nim rozsądnie i tak naprawdę ja nie potrzebuję razy 1000. Dla mnie razy 3 byłoby ogromnym zyskiem, tak, jeżeli chodzi o nominalne pieniądze, po prostu ile zarobię. Tak naprawdę dla mnie razy 1,1, czyli 10% już jest dużym zyskiem. Ja nie potrzebuję w ogóle razy 1000, więc dla mnie takie mrzonki, że da się tyle zarobić, to jest kompletny nonsens i po prostu mącenie ludziom w głowach. Więc wybaczcie, jeżeli to było za mocne, wybaczcie, jeżeli lubicie krypto i się z tym nie zgadzacie, ale ja po prostu przedstawiam fakty tak, jak ja je widzę. No i część tych altcoinów to są zwykłe skamy, nie tworzą żadnej wartości dodanej w niczym i nawet jeżeli wzrosną razy 1000, to dla mnie jest to zwykły skam, wydmuszka. Po prostu to nie ma sensu ekonomicznego, więc ja nie inwestuję w coś takiego. Jeżeli chodzi o moją strategię, bo dochodzimy wreszcie do czwartej części podcastu, czyli strategia pętli histerezy, jak reguluje proporcje portfela, to pewnie pamiętacie, że ja nie toleruję zbyt wysokiego ryzyka jak na blogera inwestycyjnego, więc nie chcę posiadać w portfelu 100% akcji przez cały czas. Gdzieś tam w teorii mógłbym je posiadać, bo pewnie bym to wytrzymał, ale no po prostu nie chcę, bo moja strategia działa inaczej. Ale też nie pasuje mi pomysł w rodzaju 100 minus wiek, zgodnie z którym powinienem posiadać w portfelu teraz 65% akcji i 35% obligacji, no bo mam 35 lat, więc 100 minus 35 to jest 65, więc tyle powinienem mieć akcji. Dla mnie ten sposób jest zbyt mało uniwersalny i niewystarczająco reaguje na zmiany na rynku akcji. Dlatego wymyśliłem sposób, zgodnie z którym będę aktywnie przełączał proporcje portfela w stronę akcji, gdy rynki akcji są tanie, i w stronę obligacji, gdy rynki są drogie. Strategia pętli histerez nie definiuje tego, co konkretnie ma się znajdować w każdej części mojego portfela, ale jedynie to, jaki udział w portfelu mają stanowić te części, czyli na przykład ile ma być procent akcji, ile obligacji. Od ostatniego podcastu tego typu, czyli od czerwca 2023, nie zaszło zbyt wiele zmian, bo mimo że wycena indeksu S&P 500, którą właśnie reguluje proporcje portfela, ta taka normalna trailing PE, wzrosła z około 22 w czerwcu do 23 w grudniu, ale stale jest ona niższa od punktu, w którym zmieniłbym proporcje portfela na bardziej defensywne, czyli 60/40 na 55/45. Ta strategia działa tak, że z założenia mam robić tak mało zmian, jak to tylko możliwe, czyli w odległości dla wzrostów są różne niż odległości dla spadków. Teraz na prostym przykładzie, bo to brzmi trudno. Jeżeli mam portfel 60/40 i przy cena do zysku dla S&P 500 w wysokości 24,5 chcę zmienić na 55/45, no to zmieniam. Jeżeli osiągnie taką wycenę, to wtedy mam więcej obligacji, mniej akcji. Jeśli tego dokonam, to nie zmieniam proporcji z powrotem na 60/40, gdy cena do zysku spadnie znowu poniżej 24,5. Czyli pętla histerezy działa tak, że jest taka bezwładność pomiędzy tymi zmianami. I ja mam świadomość, że nie każdy ją zrozumie, ale teraz w praktyce działa to tak, że jeżeli już przełączyłem na 55/45, to znowu zmieniam na 60/40, dopiero gdy spadnie poniżej 21, a nie 24,5. Czyli mam taki zakres tolerancji, w którym pozwalam portfelowi być trochę zbyt defensywnemu lub trochę zbyt ofensywnemu. No i to działa tak, że jest skrajnie zachowawcze i reaktywne, czyli ja niczego nie przewiduję, reaguję tylko na to, co jest, i to mnie nie zachęca do aktywnego inwestowania, bo bardzo rzadko zmieniam proporcje portfela, tak jakby tylko delikatnie reguluję ich proporcjami. Natomiast to jest taki bezpiecznik, że jeżeli kiedyś zdarzy się taka wielka bańka na giełdzie akcji, to ja skończę z portfelem 10-90, w którym są prawie same obligacje. Jeśli natomiast kiedyś będzie głęboki kryzys i krach na giełdzie, to ja wtedy będę posiadał aż 90% akcji. Czyli tak trochę nie po ludzku, może to jest racjonalne, ale ludzie nie potrafią tego robić, natomiast pętla histerezy zadziała tak, że podpowie mi, że mam mieć same akcje. To mniej więcej tak działa. Pamiętaj tylko, że to jest strategia testowa, a poziomy cena do zysku dla S&P 500 są zmienne i tak naprawdę brakuje mi danych historycznych na poziomach tak wysokich jak teraz, żeby dowieść jej skuteczności. Dlatego właśnie zapewnienie dobrych wyników inwestycyjnych realizuje jakby poziom niżej, czyli nie pętlą histerezy, to tylko jest ograniczenie ryzyka. Natomiast dobry zwrot ma mi dać dobór składników w każdej części portfela, czyli tej akcyjnej, mniej bezpiecznej, bardziej ryzykownej i obligacyjnej, jak wolisz, bezpiecznej, bardziej bezpiecznej przynajmniej. Czyli aby osiągnąć dobre stopy zwrotu, ja nie liczę na to, że pętla histerezy mi je przyniesie, ja liczę na to, że to, co jest pod spodem, czyli to, co wybieram do portfela, przyniesie mi dobre wyniki. Jeżeli chodzi o skład portfela na 2024 rok, to zrobiłem dwie zmiany i tak naprawdę są one dość kosmetyczne. Pierwsza była aktywna, druga była pasywna. Aktywna polega na tym, że małą część portfela, dokładnie 5%, przeniosłem z obligacji polskich na obligacje zagraniczne, te USA, o których mówiłem wcześniej. Moje myślenie było bardzo proste. Skoro szczyt rentowności polskich obligacji 10-letnich już był, dokładnie to było w zeszłym roku, i skoro już zarobiłem na nich i jeszcze do tego złoty zyskał, czyli jest więcej warte relatywnie od dolara, to przecież jest to doskonały moment, żeby tak bardziej aktywnie się przepiąć na obligacje denominowane, notowane w dolarze, które jakby mogę ich więcej kupić za złote teraz niż mogłem wcześniej. A druga sprawa to, że ten szczyt rentowności był tam niedawno, więc stwierdziłem, że mogę spróbować go trafić, co zresztą się w miarę udało. Kupowałem trochę przed szczytem i tym dołkiem, jeżeli chodzi o cenę ETF-u, ale i tak w bardzo dobrym momencie, więc stwierdziłem, że przepnę po prostu część obligacji polskich na obligacje zagraniczne i to przy okazji realizuję mój plan długoterminowy, żeby mieć coraz mniej złotego w portfelu. No niestety zostało to zanegowane tym, że druga zmiana była samoczynna, no i polegała na tym, że polskie akcje tak wybiły w tym roku, że z 15% zrobiło się ich w portfelu 20%. Ja nie chcę ich ucinać, więc jednoczesny spadek wartości dolara i euro sprawił, że akcje zagraniczne wynoszą teraz 40% mojego portfela, a nie 45%, w sensie stanowią. Więc ta zmiana zrobiła się sama, tak jakby organicznie po prostu polskie akcje tak wybiły, że jest ich znowu 20% w moim portfelu, a akcji zagranicznych odpowiednio mniej. To nie była zmiana świadoma i aktywna, tylko sama się wydarzyła. Jeżeli chodzi o wyniki portfela za 2023 rok, no to wiem, że inwestorzy akcyjni, zwłaszcza aktywni, jeżeli mają same akcje i tylko polskie, to mogli mieć teraz wynik nawet 50 czy 60%, bo sam zresztą na tej mojej części akcyjnej mam teraz wynik 45% prawie brutto w ciągu roku, co jest w ogóle absurdalnie dobrym wynikiem wręcz, jeżeli chodzi o polską giełdę, no ale taki był już rok, no to należy się tylko cieszyć. Natomiast jeżeli chodzi o część zagraniczną, no to tu akcje już niespełna 10% do góry, czyli tak nieźle, bo te kursy walutowe naprawdę ciągną mnie w dół, ale i tak fajnie, że w ogóle się udało do przodu wyjść. Obligacje polskie bardzo dobry wynik, bo 26%, no ale to chyba wiecie dlaczego, zobaczcie sobie notowania obligacji długoterminowych od zeszłego roku, od początku tego roku do teraz. Jeżeli chodzi o obligacje zagraniczne, 6,3% dzięki tym ostatnim wzrostom, bo mi się trochę udało średnić, natomiast tak byłbym na nich na minusie. Łączny wynik portfela plus 19,7%, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Jestem zadowolony, bo biorąc pod uwagę ryzyko, które akceptuję, czyli to, że to jest portfel 60-40, to, że jest tam dużo zagranicy, to, że mam przemieszane waluty, tak naprawdę w takim tak chaotycznym czasie jak ostatnie 3 lata ten portfel nie był na minusie w ujęciu rocznym. On oczywiście był na minusie tymczasowo, choćby w 2020, ale chodzi mi o to, że wynikowo, podsumowując lata, on nie był na minusie, biorąc też pod uwagę dopłaty i wszystkie inne takie ceregiele. Ten portfel w roku 2021 plus 19,9%, w roku 2022 plus 1,2%, to jest moja wielka duma, bo w tym roku prawie każdy był na stracie, tu się udało na lekki plus wyjść, 2023 19,7%, także ten portfel nawet sobie jakoś poradził z inflacją w Polsce, ja to oczywiście liczę w polskich złotych, natomiast bardzo mi się podoba to, że jego zmienność jest bardzo przeciętna w porównaniu do indeksów akcji zwłaszcza i tak naprawdę no wiadomo, że to nie jest portfel akcji, to jest portfel 60-40, ale nawet jak spojrzymy na Vanguard Life Strategy, to mój portfel ma mniejszą zmienność niż ten fundusz, więc ja jestem oczywiście bardzo zadowolony z tego tytułu. No i oczywiście w niskiej zmienności pomaga to, że mam obligacje polskie w dużej mierze i to, że mam nawet akcje polskie, no bo tu nie ma warstwy ryzyka walutowego. Wiele osób pyta mnie ostatnio, dlaczego nie mam 100% akcji lub dlaczego inwestuję tak defensywnie jak na blogera finansowego. No i odpowiedź jest prosta, bo ja nie czuję się komfortowo, kiedy mój portfel traci 50%. No i może też dlatego, że portfel osiągnął takie rozmiary, że no bardzo źle bym się czuł, gdybym stracił nagle 50-60%, czyli nie będzie mi łatwo zaakceptować głębokiego obsunięcia mojego portfela, mimo że ja wiem, że prawdopodobnie będzie tymczasowe i pewnie bym nic nie robił, tylko dokupywał dalej, więc prawdopodobnie się nadaje do prowadzenia portfela 100% akcji, ale jakoś tak nie jestem do tego przekonany. Ta pętla histerezy leży mi bardziej, bo ja się wywodzę z inwestowania aktywnego, ja się wywodzę z inwestowania w wartość, więc do mnie ten wskaźnik ceny do zysku przemawia, jeżeli się go używa odpowiednio, czyli nie jeżeli rzuca się na akcje jakiejś spółki, bo ma niskie cena do zysku, bo to może być przyszły bankrut, więc zazwyczaj to nie ma żadnego sensu, tylko dlatego, że jest niskie cena do zysku. Zresztą posłuchaj podcastu rankingu spółek dywidendowych, bo tam często był ten właśnie case, że spółka miała niskie cena do zysku, co znaczy, że prawdopodobnie ma mały potencjał, a nie dlatego, że jest po prostu okazją, która leży i tylko czeka, aż ją podniesie, że to jest nieoszlifowany diament, bo tak prosto na rynku akcji aż nie jest. Ja uważam, że wyceny dobrze można jakby użyć tych wycen po to, żeby określić, czy cały indeks jest drogi, czy jest bańka na rynku i tak dalej. To do tego to się nawet sprawdza, ale też bym nie ufał temu w 100%, bo zauważcie, że to nie jest tak, że ja uważam, że jest wielka bańka, no bo jednak mam te 60% akcji, czyli ja po prostu chcę mieć portfel, który dobrze zagra, może nie we wszystkich czasach i sytuacjach, bo zauważcie, że jest scenariusz, w którym mój portfel działa tragicznie, czyli jakby inflacja rosła dalej i jakby spółki sobie nie radziły i byłby duży kryzys, no to mój portfel zadziała fatalnie, bo ja nie mam żadnego bezpiecznika. Tutaj nawet osoby, które trzymają złoto czy krypto w portfelu, mogą wyjść lepiej ode mnie, prawie na pewno wyjdą, no bo mają coś innego od akcji i obligacji, więc jakby ja też nie mówię, że to, co pokazuję, to jest wszystko, co mam w portfelu, bo pewnie wiecie, ale mam taką zasadę, że jak coś stanowi mniej niż 5%, to ja tego nie pokazuję. Czyli ja pokazuję tylko elementy, które mają więcej niż 5% w portfelu. To jest moja zasada i jej nigdy nie złamię, więc tam mogą być jakieś inne instrumenty. Nie mówię wam, że nie ma, no bo nie chcę też kłamać, ale z drugiej strony nie chcę o nich mówić, bo skoro stanowią mniej niż 5%, to po prostu może o nich mówić nie warto po prostu. Dlaczego nie 100% akcji? Bo nie czujesz na to gotowy, bo chyba uzbierałem zbyt duże kwoty, żeby bezpiecznie czuć się z tym, że mogę stracić 50 lub 60% w ciągu paru miesięcy. Jakoś tak nie podoba mi się ta myśl. Dużo bardziej wolę myśl, że w najgorszym wypadku stracę jakieś 30%. 30 parę też jest jak najbardziej akceptowalne. To jest zupełnie inne uczucie niż stracić naraz 50%. Zresztą bardzo często poruszam kwestie właśnie ryzyka, obsunięcia od szczytu w mojej książce Inwestowanie dla każdego, którą swoją drogą na koniec raz jeszcze polecam wszystkim, którzy czują, że nie rozumieją inwestowania, którzy czują, że inwestowanie jest trudne, złożone, jest za dużo zmiennych i nie chcą kopiować innych, ale chcą nauczyć się samodzielnie, mądrze i rozsądnie inwestować, czyli krok po kroku zbudować pierwszy lub zmodyfikować istniejący portfel inwestycyjny tak, żeby znowu miał sens dla nich, żeby rozumieli to, co robią, żeby inwestowali świadomie, żeby nie bali się o przyszłość, ale żeby też wiedzieli miesiąc w miesiąc przez całe lata inwestowania, co mają robić, a nie szukali odpowiedzi po grupach i forach internetowych. Swoją drogą, jak już o grupach jesteśmy, no to mogę też polecić dołączenie do mojej grupy na Facebooku, tam już jest chyba prawie 14 tysięcy osób, także zrobiła się bardzo duża, także mamy już kilku moderatorów, którym swoją drogą dziękuję w tym podcaście za całą pomoc, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. W tej grupie przestrzegamy zasad, więc uważajcie, jeżeli kiedyś dostaniecie bana, to pamiętajcie, że dlatego, że złamaliście zasady, a nie dlatego, że nie wiem, kogoś nie lubiliśmy, bo tak działają zasady właśnie w grupach. Bardzo wam dziękuję, jeżeli ten podcast się podobał, to pamiętajcie o tym, że możecie wystawić moim podcastowi ocenę na Apple Podcast oraz na Spotify. Bardzo ja nie dziękuję z góry. Jeżeli się też podobał i oglądacie na YouTubie, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę pod tym podcastem, bo ciężko jest inaczej dotrzeć do szerszego grona słuchaczy. Bardzo wam dziękuję i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.